Radio Ortodoksja.
W studiu Radio Ortodoksja witam serdecznie panią Irenę Matys. Sława Jezusu Chrystu.
Sława po wieki.
Ja myślę, że większość naszych słuchaczy zna panią Irenkę, a przynajmniej większość dzieci uczących się w białostockich przedszkolach, bo pani Irenka jest katechetką kilku bądź kilkunastu. Kilkunastu nawet przedszkoli, tak. I dzisiaj z naszym gościem chcielibyśmy porozmawiać właśnie o tej edukacji religijnej w przedszkolach. No tak, może pierwsze pytanie. Pani Irenko, czy dzieci w przedszkolu to nie są jeszcze za małe na to, żeby mówić o religii?
Jak najbardziej nie. To już jest czas i pora. I to jest najlepszy moment właśnie. To przedszkole to już ten moment, kiedy my możemy właśnie dzieciom mówić o Bogu. Bo my spotykamy się z takimi uwagami, że może to za małe są dzieci, że trochę powinny być starsze, w starszych grupach, już może szkolne. No ja myślę, że nic bardziej mylnego, bo tak naprawdę wychowanie naszych dzieci zaczyna się już w łonie matki. Jeśli chodzi o religię, tak, o to, żeby być razem z Bogiem, to kiedy mama sama przychodzi do cerkwi, kiedy prycza szczajeca, tak, kiedy w domu się modli, to już właśnie robi to razem z dzieckiem, które jest pod jej sercem. No i to już tak naprawdę jest ten pierwszy moment, kiedy my zaczynamy dziecko przyuczać do Boga, do Jego miłości. No a w przedszkolu tym bardziej. Właśnie powiem, że któregoś roku wcześniej zdarzyło mi się mieć takie malutkie dzieciaczki, które stanowiły tylko samą grupę trzylatków. Nie były to mieszana grupa, tylko były to same trzylatki, ponieważ pani dyrektor powiedziała, że jest ich dużo, jak na jedną grupę. No i powiedziała, że rodzice mają takie życzenie, żeby je uczyć. No i w pierwszym momencie myślę, wow, co ja z nimi zrobię, z takimi maluchami, tak? No, a okazało się, że po prostu one były najcudowniejsze, bo zaczęłam już od 3 lat i miałam do 6 lat i one były tak przygotowane, takie chętne, pełne po prostu radości, żeby to ta religia była, tak? No i dlatego sprawdziłam, że już naprawdę można w najmłodszych grupach zaczynać, a moje grupy są mieszane, jeśli chodzi wiekowo, od 3 lat do 6 lat, czyli 3-, 4-, 5- i 6-latki.
Jak wygląda nauka lekcji religii, nie wiem, czy to dobre słowo, nauka, jak wygląda lekcja religii dla 3-latków?
To znaczy, jeśli mam, a najczęściej teraz tak jest, że mam pojedyncze dzieci, te małe, 3-letnie, to one są w grupie tych już starszych dzieci, gdzie są i 4-, 5- i 6-latki. Z reguły to jest tak, że one po prostu są i obserwują nas, tak? Wiadomo, małe dzieci nie wysiedzą tyle czasu, co starsze dzieci. No i one po prostu na takiej zasadzie, że są z nami. Oczywiście są niektóre dzieci, które już mogą tak trochę zatrzymać się, tak? I wysłuchać i uczestniczyć w tych zajęciach, ale są właśnie dzieci, które te maluchy, one po prostu są na zasadzie takiej, że ja ich do niczego nie zmuszam. Po prostu mają potrzebę na przykład sprawdzenia, zobaczenia czegoś, tak? Bo to są z reguły inne grupy niż ich własna sala, tak? I one po prostu są zaciekawione czymś, coś jest w tej sali. I ja na to im pozwalam, bo one i tak są w tym momencie z tymi moimi starszymi dziećmi i one widzą, obserwują, przysłuchują się, tak? I potem same do nas dołączają i są właśnie w trakcie zajęć już gotowe do słuchania. Ale nie jest to na zasadzie, że one muszą być i siedzieć, tak? Tylko wystarczy, że one są z nami.
O czym się mówi takim dzieciom na lekcji religii? Nawiązuje również do tego, mamy teraz okres postu. Czy dzieciom w przedszkolu mówimy już o poście?
No ja staram się. Staram się przybliżyć dzieciom ten czas tego Wielkiego Postu, tak, mówić oczywiście dopasowane i dostosowane do wieku dziecka. Nic tutaj nie można ponad więcej, tak, bo dzieciom to tak naprawdę jest to abstrakcja, no musimy tak powiedzieć, tak, chyba, że no, są rodziny, domy, w których już o tym poście mówi się od samego początku, tak, ale generalnie są to dzieci nowe, które nie, tak naprawdę nie znają tego postu, no i rzeczywiście tu jest moment trochę takiego trudu, tak, jak to przekazać dzieciom. No ja staram się dzieciom mówić o tym poście na zasadzie takiego czasu, który nas przygotowuje do najważniejszego święta, do święta świąt, do Paschy, no i że przez ten czas my przygotowujemy się tak, no dzieciom trudno powiedzieć duchowo, tak, ale co możemy zrobić, żeby ten czas był taki dla nas dobrym takim czasem, miłym, czasem, który będzie się podobał Bogu, tak, i naszym bliskim. I właśnie tutaj my rozmawiamy z dziećmi o dobrych uczynkach, o tym, o pomocy, tak, jak możemy pomóc innym. No też na przykład proszę dzieci, jeśli chodzi o coś do jedzenia, bo kiedyś wcześniej to mówiło się właśnie post to zrezygnowanie z czegoś do jedzenia, tak? Ja już teraz tego unikam, no bo to teraz wiadomo, jest bardzo trudne, tak? I złożone to jest. Dlatego bardziej na zasadzie takiego żartu, że jeśli ktoś jest łakomczuszkiem, tak? No to jeśli zjada załóżmy 6 kanapek, no to jeśli z jednej zrezygnuje, to już będzie jego taki właśnie trud. On sam poczuje, że no, że coś postarał się zrobić, tak? No, a jeśli chodzi o w ogóle o same jedzenie, tak? No to tutaj bardziej idę w tym kierunku słodyczy. No, też pokazuję, że słodycze nie zawsze są dobre dla naszego organizmu, tak? I można z nich zrezygnować, tak? I w ten sposób będziemy mieć zdrowe ząbki, tak? Skórę, będziemy się dobrze czuć, nie będziemy zapadać na choroby, które nam są niepotrzebne. No i dzieci z takim zrozumieniem podchodzą do tego i mówię, że jeśli na... A one pytają, no ale proszę panią, ale jak są imieniny, urodziny, ktoś nas częstuje, tak, słodyczami. Ja mówię, jak najbardziej, pozdrówcie tego kogoś z urodzinami, imieninami, poczęstujcie się, ale mówię, i podziękujcie bardzo ładnie, no ale mówię, nie rozwijamy i nie do buźki, tylko do kieszonki przynosimy do domu i wkładamy sobie do szufladki, półeczki, pudełeczka, gdzie tam co mamy, a potem, kiedy skończy się post, będzie Pascha, zobaczymy, ile tego wszystkiego nazbieraliśmy i wtedy możemy się podzielić z gośćmi, którzy do nas przyjdą, z rodziną, sami już, bo doczekaliśmy, tak, wytrwaliśmy w swoich postanowieniach i właśnie dzieci bardzo, bardzo chętnie tak mówią, że one no tak im czasami to wychodzi, tak? No wiadomo, są to tylko dzieci małe, nie możemy za bardzo narzucać im niczego. No niemniej ja się skupiam na tym też modlitwie, żeby jednak pamiętały, bo dzieci mówią, a rodzice nie chcą się modlić, nie modlą się, tak? A ja mówię, no to same, pójdźcie do swojego pokoiczku, zamknijcie się i tam z Bogiem sobie porozmawiajcie, a rodzice będą patrzeć na was, będą obserwować i właśnie być może oni w którymś momencie staną przy was i będziecie razem.
Kiedy rozpoczyna pani wizytę swoją w przedszkolu, a może poznaje na początku tą grupę dzieci na religii prawosławnej, to czy widać od razu, które dzieci pochodzą z takich domów wierzących, gdzie ci rodzice są aktywni religijnie? To można wyczuć?
Tak, jak najbardziej. Od razu widać po prostu po dzieciach, kiedy, no wiadomo, pierwszy raz dziecko przychodzi, nie zna mnie, nie wie, co to znaczy religia, tak? To są po prostu etapy wprowadzania kolejnych zajęć, spotkań z dziećmi, ale potem, kiedy właśnie im mówię o cerkwi, o modlitwie, no i pytam, czy znają jakąś może modlitwę, czy się modlą, tak? No i wtedy rzeczywiście można, już niektóre dzieci mówią, no a ja taką znam modlitwę, najczęściej jest to modlitwa Otcze Nasz. Najczęściej. Ale na przykład ładnie się przeżegnają, tak? To już widać, że właśnie te dzieci po prostu chodzą razem z rodzicami bądź z dziadkami. No, ale na żal nie jest dużo takich dzieci. No niestety, ale to jest też pocieszające, że rodzice chcą, tak? Wysyłają dzieci na religię i chcą, żeby one uczestniczyły. No i potem rzeczywiście dzieci od dzieci uczą się szybciej. Ja lubię, kiedy są grupy duże i zróżnicowane wiekowo. Dlatego, że wiadomo, że starsze szybciej dzieci się uczą, tak? I te młodsze od tych starszych. I kiedy już odchodzą te starszaki, to ten, który był 5-4-latkiem, tak, 3-latkiem, on już w miarę na tyle może zapamiętać tej modlitwy, żeby razem ze mną ją powiedzieć bądź zaśpiewać, bo my mówimy i śpiewamy. No i właśnie potem te mniejsze od nich szybciej się uczą, bo kiedyś miałam tylko jedno dziecko, tak, i z tym dzieckiem zostawałam dużo dłużej i było cudownym dzieckiem, no, ale było trudniej nauczyć, bo w pojedynkę, tak? A kiedy jest taka większa grupa, to dzieci od dzieci się uczą, patrzą jedno na drugie i wtedy rzeczywiście, kiedy one są wszystkie w grupie, jak przychodzą, to naprawdę serce raduje. Serce raduje, bo wszystkie starają się jedne przez drugie właśnie tą modlitwę bądź powiedzieć, bądź zaśpiewać.
Dopytuję o te metody nauczania nie bez powodu, dlatego że jeszcze wczoraj rozmawiałem z jednym z katechetów białostockich szkół podstawowych i razem stwierdziliśmy, że dzieci, których uczyła w przedszkolu pani Irenka, to są dzieci wykształcone religijnie, jeżeli tak można powiedzieć. Od razu widać, że miały dobrego takiego przewodnika, dobrego katechetę i myślę, że warto również o tych metodach, o których my dzisiaj tutaj rozmawiamy, mówić rodzicom, bo to też można wykorzystywać w domu, w naszym codziennym życiu. Kiedy mówimy o rodzicach, to przypomina mi się jedno ze stwierdzeń, które padło tutaj u nas w studiu. Rozmawialiśmy o wychowaniu dzieci i młodzieży z ekscelencją arcybiskupem Jakubem i nawet był taki wniosek, że być może nie trzeba aż tak bardzo wychowywać dzieci, a bardziej trzeba wychowywać rodziców. Czy pani się z tym zgodzi?
No tak. Myślę, że tak, bo słusznie Władyka zauważył, bo dzieci zawsze są chętne. Zawsze i kiedy z nimi się rozmawia, prowadzi się w sposób ciekawy te zajęcia, one po prostu chłoną, one chcą. Nawet, tak jak powiem, te dzieci niecerkowne, tak, tych rodziców, którzy posyłają, ale sami nie uczestniczą w służbach, to te dzieci na początku, no można powiedzieć, że dla nich to jest coś nie do ogarnięcia, coś nowego, coś takiego z kosmosu, ale po jakimś czasie, tak, one obserwując te dzieci, które już są bardziej cerkowne, to te dzieci też bardzo chętnie uczestniczą w tych zajęciach i chcą, proszą, tak, dopytują się o coś nowego, co się wydarzyło, jak ta się historia dalej potoczyła. No i właśnie myślę, że bardziej jest problem z rodzicami. Na początku, kiedy ja zaczynałam w ogóle naukę religii.
Kiedy to było? W którym roku?
I to już gdzieś tak ponad 20 lat, tak. I to było tak, że byłam w cerkwi. Był moment, kiedy na rok, może tam niecały, miałam przerwę, tak, w edukacji, nauczaniu dzieci. I, bo wcześniej muszę powiedzieć, że uczyłam dzieci w przedszkolu i w szkole, bo to moja praca, tak? A katecheza wyszła jak gdyby dodatkowo, przy okazji. No też o tym nie myślałam. W ogóle o tym nie myślałam. No ale rodzice w domu mówią, a ty tak to lubisz, może zrobisz właśnie podyplomową teologię i może w tym kierunku pójdziesz. No ja mówię, no ja nie wiem. Myślę, że są inni lepsi. Niech oni już tam będą, tak? A ja chyba w tym, co robię. No ale dobrze, poszłam, zrobiłam, tak? I któregoś razu byłam w cerkwi, stałam na kolanach przed ikoną, modliłam się, przybiega moje dziecko 9- bądź 10-letnie i mówi, mamusiu, chodź szybko, załatwiłem tobie pracę. Załatwiłeś mi pracę? No chodź szybko do baciuszki. Zachodzę. No i baciuszka pyta, czy nie chciałabym uczyć religii. No i to zaczęło się od tego momentu, że uczyłam jednocześnie w szkole, tak? I na religię dojeżdżałam tutaj jeszcze do Białegostoku, mając tam 3-4 godzinki. No i tak to się rozpoczęło. I potem już po prostu została sama religia. No i samej religii to jest ponad 20 lat, a pracy w zawodzie nauczyciela ponad 30 lat.
Czyli to doświadczenie jest ogromne. Cieszymy się, że mamy dzisiaj takiego gościa.
Bardzo dziękuję.
Pani Irenko, jak zmieniła się nauka religii na przestrzeni tych 20 lat? Jak czasami mówimy, że zmieniły się czasy, tak, że kiedyś było inaczej. Jak zmienili się rodzice? Czy zmienili się? Czy zmieniły się dzieci? Jak pani to ocenia?
Dzieci myślę, że zawsze są dziećmi, tak? Rodzice no, na pewno mają troszeczkę inne podejście do życia, bo nie będę siebie i innych usprawiedliwiała, ale sami to widzimy, czujemy, że mamy po prostu niedoczas, tak? Że czas nas goni. Goni, nikt nie ma czasu na nic. No i myślę, że to właśnie jest to naszych tych czasów, właśnie ten mankament, że nie za bardzo mamy czas zatrzymać się i poświęcić go naszym dzieciom. Ale tak jak właśnie początek pracy był zupełnie inny, dlatego że ja miałam kontakt z rodzicami. Mniej więcej, ale on zawsze był. Tak? I ja na przykład proponowałam rodzicom, żebyśmy się spotykali w cerkwi. No jeszcze wtedy śpiewałam w chórze, no i te dzieciaczki, które były w cerkwi, zabierałam je na chór, żeby im to tak zostało w duszy, tak, w pamięci, to, że były w cerkwi, ale nie tylko jako uczestnicy w cerkwi, tak, ale że były tam, gdzie śpiewają chórzyści, no jak tam trzeba się zachować, tak. No być może to dla dyrygenta i chórzystów niekoniecznie było komfortową sytuacją, ale dziękuję im za to, naszym dyrygentom i naszym chórzystom, że byli na tyle cierpliwi, wyrozumiali, że kiedy przychodziłam z tymi dzieciaczkami na górę, tak, na chór, one też starały się być grzeczne, no i że tam mogły być, tak, i potem po służbie mogłam porozmawiać z rodzicami, tak, powiedzieć, co my robimy na tej religii, jakie ich są dzieci, tak, na co zwrócić uwagę. Ten taki częstszy kontakt był, no i to było, a jednocześnie też miałam odbiór ze strony rodziców, tak, czy w czymś nie przeholowałam, czy na pewno są dzieci zadowolone, czy rodzice, tak, no i rodzice byli bardzo zadowoleni, bo mówili o tych rzeczach, na przykład jak właśnie Wielki Post był, to wtedy mówiłam, no, że ja na przykład staram się rezygnować z telewizji, tak, z oglądania telewizji, tego, co nas rozprasza. No teraz to ja dzieciom tłumaczę, że telewizor rodzicom być może jest potrzebny do pracy, tak? Jeśli jakieś wiadomości, tam jakieś programy naukowe. No nam to, jeśli też będziecie mieć swój program, chociażby program U Źródeł Wiary, tak? Ten jak najbardziej możemy oglądać, być na bieżąco. No mówię, ale filmy, jakieś rozrywkowe programy, to raczej nie. A dzieci mówią, a bajki? Ja mówię, no a ile tych bajek oglądacie? No dużo. Ja mówię, to wiecie, to może jedną zostawcie, a z reszty zrezygnujcie. Albo mówię, lepiej, wiecie co, lepiej bajkę weźcie z książeczki. Niech mamusia poczyta, czy dziadkowie, jeśli jesteście razem z dziadkami. Po prostu, żeby starsze rodzeństwo, żeby ten wasz czas był taki tylko właśnie wyciszony dla was, tak, dla rodziny. A ten, mówię, telewizor zostawmy. On i tak nam dużo czasu kradnie, zabiera. No i tak samo komputer. Mówię, komputer rodzicom służy do pracy, wam do nauki. Jak najbardziej, jeśli uczycie się, rysujecie, malujecie, uczycie się angielskiego, liczyć, dodawać, odejmować, jak najbardziej. Mówię, do nauki tak, do pracy też, a do, mówię, zabawy postarajcie się. Jeśli możecie, postarajcie się zostawić lepiej w to miejsce. Zauważcie, może babusia coś chce od was, może coś możecie jej pomóc, porozmawiać, mamie w kuchni, swój pokój sprzątnąć, swoje zabawki odświeżyć, porysować, pomalować, gry, tak? Inne takie rozwijające. Jak najbardziej, mówię. Zobaczcie, ile będziecie wtedy mieć więcej czasu. A mówię, a to złodziej czasu, kradnie, mówię, wam czas. Mówię, wasze kręgosłupy jeszcze takie delikatne, kruche, no będą wam tam, tak, się wykrzywiały. Mówię, lepiej jak wy po prostu ten czas spędzicie na czymś bardzo dobrym i pożytecznym. I rodzice właśnie byli bardzo zadowoleni z tego, bo ja jeszcze swego czasu mówiłam, że ja na telewizor zawieszam piękną serwetę i wszyscy wiedzą, domownicy wiedzą, nie ma włączania telewizora. Teraz o tym już nie mówię.
No właśnie, a dlaczego teraz by o tym nie mówić?
No bo dzieci właśnie mówią, że one mają tam swoje programy, muszą je obejrzeć, tak, że rodzice są zmęczeni i że im pozwalają na włączanie telewizora. No i właśnie to jest ten taki czas niepoświęcony dziecku, a jednocześnie gdzieś tam dziecko jest w innym świecie, tak, wirtualnym. Dzieci przez to są słabsze. Są, ja już nawet widzę po dzieciach, tak, że kiedyś dziecko mogło dużo więcej wytrzymać, tak, a teraz dzieci po prostu są tak słabe fizycznie i psychicznie, że one po prostu nawet zasypiają, obojętnie na jakich zajęciach, one po prostu z tego natłoku wszystkiego, co serwuje nam dzisiejszy czas, one no po prostu są tak bardzo słabe. I dlatego ja jestem w ogóle zwolenniczką, zawsze byłam, no oczywiście kosztem swego głosu, tak, no teraz mam już go słabszy i leczę, ale wolałam przekaz ustny, tak, ustny, bycie z dzieckiem, mieć ich blisko siebie, żeby one mnie rozumiały, tak, i przy tym właśnie, przy tych metodach jeszcze, jak mówię, żeby one jak najwięcej zrozumiały i wiedziały i się nauczyły, potrzeba jest mówienia do dzieci wyraźnie, głośno, to znaczy tak mnie uczono, mówić głośno, wyraźnie, z modulacją głosu i ciekawie, tak? Czyli to potroszę tak jak aktorzy, tak? Żeby dziecko zainteresować, bo dzieci teraz bombardowane są tymi mediami, tak? Więc ta uwaga ich w ogóle jest bardzo krucha, tak? Żeby skupić ich uwagę na czymkolwiek, rzeczywiście trzeba się postarać i ich zainteresować i no, żeby zechciały one zapamiętać, zwrócić na to, co się do nich mówi. No, tak jak do tej pory udaje mi się, chociaż widzę, że jest już coraz trudniej.
Chciałbym, żebyśmy jeszcze wrócili do tych rodziców. Czy w trakcie tych 20 lat nauczania religii zdarzyło się, że rodzice dzwonili bądź spotykali się z panią, a o czym tu pani mówi, tak? A za ostro pani wymaga, żeby tutaj ten post był u dzieci. Przecież to małe dziecko, tak? Że chodzi mi o taką roszczeniowość. Ja myślę, że nauczyciele chyba teraz coraz bardziej widzą tą roszczeniowość. Kiedyś nauczyciel był autorytetem i to bardzo dużym. Nikt nawet nie myślał o tym, prawda, żeby pójść do nauczyciela i zwrócić mu uwagę. Natomiast no teraz to już jest bardzo powszechne. I teraz tak, no czy zdarzyły się takie sytuacje?
To znaczy tak, powiem, no ze względu na to, że te zajęcia są w trakcie dnia, kiedy rodzice są w pracy, tak? To tak jakbym nie mam odbioru ze strony rodziców, tak, odzewu, jak to jest. No niemniej ja myślę, że tak, że są po prostu przez inne osoby, tak, wyłapuje gdzieś tam, że jest coś takiego ze strony rodziców, że o jakim poście tutaj pani mówi, tak, po co dzieciom post, bo są za małe, tak, czy na przykład, że za dużo może modlitwy, tak.
No i co wtedy zrobić, jeżeli pani mówi tutaj takie rzeczy, tak, dla nas no wartościowe oczywiście, bardzo ważne. Z drugiej strony dziecko przychodzi do domu, ma takich rodziców, którzy widzą, że i dziecko widzi, że ci rodzice z przymrużeniem oka na to wszystko patrzą, no to jest chyba trudne.
Trudne, ale to właśnie dlatego jest trudne, że nie mam po prostu takiego kontaktu bliższego z rodzicami. Myślę, gdyby to była taka możliwość, tak, to wiele rzeczy mogłabym im powiedzieć, naświetlić, tak, i myślę, że moglibyśmy wymieniać zdania, tak, na ten temat. I ja po prostu, biorąc pod uwagę to oczekiwania rodziców, co zgłaszają, tak, na co zwrócą uwagę, co trzeba byłoby bardziej wypuklić, a co może bardziej mniej, tak, że to jednak małe są dzieci, byłoby mi o wiele łatwiej, tak, ale ja myślę, że doświadczenia tylu lat pozwalają na to, żeby to dziecko tak łagodnie w to wszystko wprowadzać, tak? Mając na uwadze, że to jest małe dzieciątko, tak? Żeby je zachęcać. No a rodzice, no niestety brak tego kontaktu. Ja kiedyś prowadziłam takie spotkania rodzicom ze wszystkich moich przedszkoli. Przynajmniej raz w roku, tak? I to odbywały się one w Centrum Kultury Prawosławnej. No i faktycznie była pełna sala. Była pełna sala. Potem już było coraz mniej, no a teraz tak naprawdę właśnie to też tych naszych czasów jest ten minus, tak, że tych rodziców brakuje, tak, na spotkaniach. I po prostu rodzice nie przychodzą. No, ja myślę, że to nie można tłumaczyć brakiem czasu, tak. To jest odpowiedzialność za nasze dzieci, a to są nasze skarby, najważniejsze. No, każdy rodzic, myślę, że gdyby mógł, to gwiazdkę z nieba zdjąłby swojemu dziecku. No, ale w tej pogoni my zatracamy się, tak, zagubiamy siebie i nasze dzieci, nie uczymy ich tego, co najważniejsze. Bo jeśli można mi powiedzieć, to powiem, no, że widzę po dzieciach, że są coraz słabsze i słabsze psychicznie, tak? No i sami wiemy, wszyscy wiemy, że dużo dzieci boryka się z problemami psychicznymi, tak? A one tak się same z siebie nie biorą. No i właśnie brak tego czasu naszym dzieciom, tak? Rodzic z reguły nie słucha swego dziecka, mało który słucha, tak? Gdzieś tam pędzimy, nie mamy czasu, a to włącz komputer, to włącz telewizor, to komórkę, to coś. Ja muszę odpocząć, nie mam czasu. I dlatego tracimy kontakt z własnymi dziećmi. I właśnie coraz częściej widzę, obserwuję, że rodzice nie mają wspólnego języka ze swoimi dziećmi. A to wszystko tak dlatego się dzieje, że nie poświęcamy im czasu, nie mówimy im o Bogu, tak? Nie przyprowadzamy do cerkwi, bo światoje pryczastie to jest wszystko. To wszystko, co możemy dać najcenniejszego, najlepszego naszym dzieciom i gdzie możemy je właśnie uchronić od tego, co niesie współczesny czas, współczesny świat.
No właśnie, i tutaj pani już wywołała ten temat święte pryczastie. Może jeszcze przypomnimy naszym słuchaczom, że w naszym studiu gościmy panią Irenkę Matys, wieloletnią katechetkę religii prawosławnej w kilkunastu obecnie białostockich przedszkolach. No tak, święte pryczastie, najważniejszy z sakramentów naszej cerkwi. Jak mówić dzieciom o świętym pryczastiu, bo to też jest różnie. Niektóre dzieci albo rodzice mówią, że to jest miodek, że to jest winko, że to jest bułeczka. Jaką pani ma praktykę?
To znaczy, ja w ten sposób mówię, no rzeczywiście trudno dzieciom to wytłumaczyć, tak? No i jeszcze nie mogę na tym etapie powiedzieć, że to jest krew Chrystusa, ciało Chrystusa, tak? No bo jeszcze dzieci tego nie rozumieją i ja w ten sposób do dzieci nie mówię. Chociaż z tak zwanych rodzin cerkownych, tam dzieci świetnie, doskonale o tym wiedzą, tak? No, ale trzeba brać pod uwagę, że są inne dzieci, tak? I dużo ich jest i żeby one po prostu, no, nie przestraszyły się, że tak powiem, no to ja mówię, nazywam po prostu, że jest to światoje pryczastie, to, co Bóg nam zsyła najważniejszego i to, co daje nam zdrowie, tak, siłę, moc, przybliża nas do Boga. No i żeby dzieciom powiedzieć, co to jest to światoje pryczastie, to mówię, że to jest taki święty pokarm, tak? Święty pokarm, który my tylko i wyłącznie otrzymamy w cerkwi. Nigdzie indziej, tak? Nie w aptece, nie w sklepie, nie w domu. Tylko kiedy przyjdziemy do domu Bożego, do cerkwi, tam baciuszka przygotowuje już dla nas to najważniejsze, to światoje pryczastie. Ten święty pokarm, który daje nam zdrowie, życie, tak? Przybliża nas do Boga i tylko tam my to otrzymamy. No i że tylko możemy to otrzymać, kiedy przyjdziemy sami z rodzicami, z dziadkami, tak, z rodziną i wtedy tam pryczastimsa.
Czy zdarza się czasami tak, że to dzieci wyciągają swoich rodziców z domu i proszą, żeby pójść do cerkwi?
Tak, no właśnie. Ojcze, właśnie to wywołaliście teraz ten temat. No z tym właśnie teraz jest trochę trudniej. Oto to, bo dzieci bardzo chcą, chętnie poszłyby naprawdę wszystkie, tylko że i to one proszą rodziców, tak? I na szczęście, jeśli są tacy mądrzy rodzice, tak, którzy mają na uwadze dobro swego dziecka, to posłuchają i przyprowadzą je do cerkwi. Tak jak nawet zachęcałam, żeby na pielgrzymki chodzić. To były dzieci, które rodziców po prostu zmusiły, że one chcą iść i pójdą w pielgrzymce i rodzic się mobilizował i szedł. No, ale to też jest problemem, kiedy właśnie dziecko prosi, żeby rodzic poszedł razem z nim do cerkwi. No niestety, tu już same dzieci mi mówią, zaczyna się usprawiedliwianie, tak? Nie mam czasu, bo jest to, bo jest tamto, bo konie, bo szachy, to angielski, to inne zajęcia. Ja pytam, ale czy wy od razu z rana macie te zajęcia? No nie, później tam. Ja mówię, no to słuchajcie, no to dobrze byłoby, żeby tak z rana, chociaż na chwilę, chociaż na trochę, zajść do cerkwi, tak, z rodzicami. A potem mówię, proszę bardzo, możecie iść na swoje zajęcia. No tylko niestety, rodzice usprawiedliwienia, cały czas usprawiedliwienia i że nie mają czasu.
Przypominają mi się moje praktyki w szkole podstawowej, kiedy jeszcze studiowałem w seminarium duchownym. To też w ramach praktyk musieliśmy być uczestnikami tak lekcji religii, potem prowadziliśmy takie próbne lekcje religii i był taki czas, że pytałem dzieci o to, czy były w cerkwi, zachęcałem do tego, potem znowu za tydzień analogiczna sytuacja. No ktoś mówił, że on tam pójdzie, tak? No i za tydzień pytam, i co, byłeś w cerkwi? No nie byłem. A czemu? No bo tato mówił, że jedziemy na ryby. No i mnie tak zamurowało w tym momencie. No co takiemu dziecku powiedzieć, tak? No przecież, no co, nie powiem, że tato zrobił źle,
no
prawda?
Tak,
tato
tak.
Chciał na ryby, no pojechali na ryby i pamiętam, że no to było takie smutne. To było no naprawdę tak. Smutne. Czas naszej rozmowy jest ograniczony, niemniej jednak jeszcze kilka kwestii tutaj, myślę, o których warto powiedzieć. W szkołach średnich widzimy bardzo taką powszechną tendencję tego, że uczniowie, może nie uczniowie, rodzice wypisują uczniów z nauki religii. Chyba w kwestii religii prawosławnej nie jest aż tak bardzo to widoczne tutaj na Podlasiu, natomiast na zachodzie naszego kraju to już jest taka powszechna tendencja, zwłaszcza jeżeli chodzi o religię rzymskokatolicką. Czy w przedszkolach też jest taka tendencja zauważalna, czy tutaj jeszcze
nikt... Jeszcze nie, ale już słyszałam, że są pojedyncze przypadki, tak. Że już rodzic mówi, nie, że to jeszcze dziecko za małe, że nie, zobaczymy, tak? I na przykład jak przychodzę po swoje dzieci, no to panie mówią, że no tutaj jest ta na przykład dwójka, trójka dzieci, które nie chodzą nigdzie, tak? Ani na jedną religię, ani na drugą. Czyli one nie są zdeklarowane przez rodziców i wtedy no nie wiadomo, tak? Czy na tą by chodziły religię, czy na to. Ale już są takie pojedyncze gdzieś tam przypadki, że tak jest.
Warto wtedy próbować jeszcze rozmawiać z takimi rodzicami, badać?
Tak, gdyby był kontakt z nimi, tak? No, to myślę, że tak, że warto byłoby jak najbardziej. Zawsze jest warto, tak? Nigdy nie można się poddawać. Należy z rodzicami rozmawiać. A rodzice, ja myślę, że jak się z nimi rozmawia, to oni naprawdę, naprawdę podchodzą do tego ze zrozumieniem. Jeśli z takim rodzicem się porozmawia, wytłumaczy, powie dlaczego, tak? To myślę, że rodzic też nie będzie miał nic przeciwko temu. Bo mimo wszystko to, że rodzice są zaganiani, zabiegani, ale gdyby ktoś zajął się ich dziećmi, tak, to myślę, że tak.
Chyba...
Tylko właśnie brak tego właśnie kontaktu z rodzicem. To jest najbardziej, w dzisiejszych czasach, to jest najbardziej nieosiągalne prawie, że tak. Bo gdzieś tam ci rodzice zabiegani codziennością swego życia, zajęci różnymi sprawami i właśnie takie spotkanie, żeby chociaż na chwilę, chociaż na moment, na pół godziny, tak, móc z nimi się spotkać, no to właśnie jest to trudne. Trudne.
Myślę, że z tego miejsca powinniśmy zaapelować do naszych słuchaczy, rodziców zwłaszcza, o to, żeby starać się wygospodarować ten czas dla swoich dzieci, bo to jest bardzo ważne.
To ja powiem tak ze swojej strony, że kochani rodzice, ja bardzo serdecznie was zapraszam do tego, żebyście się pochylili choć chwilę nad własnymi dziećmi, bo chcę powiedzieć, ja dostaję od was te aniołki na godzinę czasu, jeden raz w tygodniu i one bardzo dużo już umieją, wynoszą z tych naszych spotkań wiele, naprawdę wiele i orientują się już w tym świecie, że tak powiem, Bożym, religijnym, tak? I one są takimi czystymi duszami, które właśnie bardzo pięknie można te Słowo Boże, tą miłość do Boga, wiarę w nie włożyć. A one tak szybko rosną i kochani rodzice, nie zauważycie, kiedy one wam wyrosną. Dlatego teraz bardzo was proszę, chociaż troszeczkę, chociaż tak jak ja nawet dzieciom mówię, że, bo one mówią, że nie mają czasu. Ja mówię, popatrzcie aniołki, czy żeby się przeżegnać, zobaczcie, to mi dużo czasu zajęło. Czy powiedzieć chociażby najkrótszą modlitwę na świecie, która ma dwa słowa. Gospodzie pomiłuj. Panie, zmiłuj się. Mówię, czy to mi dużo zajęło czasu. To z taką modlitwą, tą najkrótszą, wychodźcie z domu, proście rodziców o błogosławieństwo, a naprawdę wasze życie będzie zupełnie, zupełnie inaczej wyglądało, bo jeśli my te nasze problemy zrzucimy na Boga, On naprawdę pomoże nam. I kiedy właśnie Bóg będzie w naszym życiu na pierwszym miejscu, to wszystkie nasze sprawy będą na swoim miejscu. Wszystko to, co mamy, będzie się układało. Wtedy nawet sami będziemy widzieli, jak Bóg nam pomaga. Po prostu doświadczyć czego sami namacalnie. A dieci to przecież nasze skarby. Najpiękniejsze, co dostaliśmy od Boga w darze. Dlatego postarajmy się, zadbajmy o to. Tak niewiele. Jeśli ja przez godzinę mogę, tak? To my zaczynajmy po troszeczkę, od małego kroczku. Od jednej modlitewki, od przeżegnania się, tak? Czy przed posiłkiem, czy po posiłku. Z rana, kiedy wychodzimy, żeby bezpieczne nasze dzieci były, tak? Wychodziły razem z Bogiem. W Nim miały nadzieję. To mówię, chociaż Gospodzie pomiłuj, tak? Moje dzieci, no już znają sporo tych modlitw. Gdyby właśnie rodzic w domu, kiedy na przykład dziecko mówi, wiadomo, że ono zapomni, a rodzic w tym momencie jedno słowo, dwa i już podpowiedział i ono dalej już mówi. Także moje dzieci naprawdę potrafią już wiele modlitw znać i modlić się. One mówią, że one, kiedy jadą do pracy, się modlą w samochodzie, tak? Bo jak mówią, że nie mają czasu, to ja mówię, aniołki, jak nie macie czasu? Idziecie, jedziecie, tak? W samochodzie rodzice was wiozą do przedszkola i niektóre dzieci właśnie mówią, że się modlą. I jak mam możliwość spotkać rodzica, też mi o tym mówią. I rodzice są szczęśliwi, są zadowoleni. Dlatego, no mówię, takimi małymi kroczkami, chociaż troszeczkę, chociaż najkrótsza modlitwa, potem będzie dłuższa, dłuższa i będziecie wszyscy razem szczęśliwi.
I w tym miejscu stawiamy trzy kropki. Pani Irenko, bardzo serdecznie dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. W naszym studiu gościliśmy panią Irenę Matys, wieloletnią katechetkę religii prawosławnej w kilkunastu białostockich przedszkolach. Cóż, no życzymy pani przede wszystkim determinacji, żeby ta determinacja nie słabła, bo kiedy widzę tutaj panią, kiedy nasi słuchacze słyszą, to widać, że pani jest taka pełna życia, tak? I myślę, że te dzieci też to widzą, tak? Że mimo tych 20 lat bycia katechetą, to jednak ta rutyna się nie wkrada, widać i to jest bardzo piękne. Także wytrwałości, bo to nie jest łatwe uczyć
dzieci. Bardzo dziękuję. Tak, to nie jest łatwe, ale myślę z pomocą Bożą. To nie jest moja zasługa. Jeśli tak się dzieje, to nie dlatego, że to ja coś tutaj wielkiego robię, czy cokolwiek robię. To nie jest moja zasługa, to jest zasługa Boga i to On mi we wszystkim pomaga. I tak jak dzieciom mówię, razem, wy uczycie się ode mnie, ja się uczę od was. Razem się uczymy, żeby być dobrym człowiekiem, żeby się podobać Bogu, żeby do Boga się przybliżać, tak, i żebyśmy byli szczęśliwi. Także, no ja myślę, że to dzieci, one odbierają wszystko, jak barometry. I dzieci potrafią rozróżnić, który człowiek jest dobry, tak, i jaki jest człowiek, bo one po prostu to mają od Boga w naturze swojej. No i mnie to właśnie cieszy i daje tą siłę i energię, tą właśnie, którą one mi dają, tą miłość, tak, tą miłość. I staram się ja im też wychodzić naprzeciw właśnie tą miłością. Ale to nie jest moja zasługa, dostałam w darze. Także moje rodzeństwo też bardzo lubi dzieci. Chyba to nam z góry zostało dane. I dlatego cieszę się, że to jest najwspanialsza praca, jaką mogłam kiedykolwiek od Boga otrzymać, bo praca z najcudowniejszymi dziećmi, z aniołkami, te, które bardzo się Bogu podobają. I tak jak im mówię, waszą modlitwę Bóg słyszy i przyjmuje od razu. I o to, o co prosicie, wysłuchuje i wam to zsyła. Tylko zacznijmy, choćby swoimi słowami.
Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. Pani Ireno, jeszcze raz wytrwałości.
Dziękuję, pozdrawiam moje aniołki, ich rodziców i wszystkich słuchaczy Radia Ortodoksja. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Sława Jezusu Chrystu.
Sława w wieki.
Radio Ortodoksja.